Poranny gość Radia Zachód.
Marcin Sasin, dzień dobry, a z nami jest europoseł Prawa i Sprawiedliwości Elżbieta Rafalska. Witam.
Witam pana i dzień dobry państwu.
Europosłowie mają dziś głosować nad rezolucją dotyczącą walki z koronawirusem. Pani już wie, jak zagłosuje?
Oczywiście, że wiemy, bo znamy, pracowaliśmy też nad tą rezolucją. Dzisiaj jest drugi dzień sesji Parlamentu Europejskiego. Te dwudniowe posiedzenie jest głównie poświęcone przesunięciom środków w unijnym budżecie i tym zmianom, które mają przeciwdziałać koronawirusowi i pandemii. No ale dzisiaj też będzie głosowana rezolucja i nasza frakcja polityczna EKR będzie głosowała przeciwko tej rezolucji.
Dlaczego?
Po pierwsze, jeżeli mówimy o tej rezolucji, to jest to rezolucja, która została przygotowana przez chadeków, lewicę, liberałów i zielonych, którzy w tej rezolucji, poza tym, co jest związane ze zwalczaniem pandemii, umieścili również takie kwestie ideologiczne, które nie powinny absolutnie w tego typu dokumencie się znaleźć. One wprost odnoszą się do dwóch krajów. Mówię tu o Węgrach i o Polsce. I no, opozycja nie mogła sobie darować, żeby nie wpisać do tej rezolucji po raz kolejny artykułu 7 i wynikającego z niego sankcji. Z jednej strony potępia się rząd węgierski za wprowadzenie stanu nadzwyczajnego, za prawo rządzenia dekretami, jak to ocenia Unia Europejska przez Orbana na Węgrzech, a z drugiej strony właściwie nas chce się karać za to, że nie wprowadzamy tego stanu nadzwyczajnego, co pozwoliłoby odłożyć na potem termin wyborów prezydenckich. We wczorajszej jeszcze też debacie i wśród tych licznych głosów przypisuje się polskiemu rządowi winę za przeprowadzenie debaty w Sejmie nad projektami obywatelskimi, przypisując autorstwo tych projektów rządowi, zupełnie analizując to w oderwaniu od sytuacji prawnej, bo doskonale wiemy, że w związku z tym, że do projektów obywatelskich nie obowiązuje zasada dyskontynuacji, no, trzeba było dochować absolutnie wszystkich terminów i tu pani marszałek Witek nie miała żadnej alternatywy i te projekty musiały być poddane normalnej procedurze legislacyjnej.
A wracając do rezolucji, bo zapisano tam, że, cytuję, zamiar przeprowadzenia w Polsce wyborów prezydenckich w czasie pandemii podważa zapisaną w Konstytucji ideę wolnych, równych, bezpośrednich i tajnych wyborów. Gdyby tego nie było, a pojawia się, jak pani wspomniała, kwestia na przykład euroobligacji, czy też ta rezolucja ma rozwiązywać spór między północą a południem, to bylibyście za?
Po pierwsze, my się koncentrujemy teraz na tej kluczowej uwadze, której sobie tu frakcje polityczne nie mogą przy każdej okazji darować i rzeczywiście atakują nas tym artykułem 7 bez końca, ale też jest wiele innych uwag i wiele sprzeczności, które co do tej rezolucji zgłaszaliśmy. Nie wszystkie uwagi i poprawki przez nas zgłaszane, bo prace trwały też wspólnie, znajdowały zrozumienie. My przygotowywaliśmy własną też wersję rezolucji. I oczywiście jest zawsze tak, że są elementy takie kluczowe, które decydują o tym, że ostateczne stanowisko jest takie, a nie inne.
Pani minister, europosłowie mają dziś także, macie też dziś zaakceptować propozycje działań przygotowane przez Komisję Europejską w związku z pandemią. Jak pani ocenia te propozycje? Bo jest ich kilka, no i to są dość duże pieniądze.
No jeżeli mówimy o tych środkach, jeżeli mówimy o tych, o których była mowa, że z polityki spójności możemy przeznaczyć te środki i tu podawano naprawdę duże kwoty, to musimy pamiętać o tym, że to nie są nowe środki w budżecie, tylko te, które już zostały w ramach poprzednich ram finansowych przyznane, tylko jakaś tam część tych środków została jakby uzyskała zgodę na to, żeby nie dokonywać zwrotu środków niewykorzystanych w 2019 roku. Musimy też pamiętać, że kraje przygotowały własne plany wsparcia swoich gospodarek i to są też naprawdę ogromne kwoty, bo mówimy dzisiaj o tym, że tak jak Polska w jednym pakiecie antykryzysowym 10% swojego PKB przeznacza, a mamy kolejne rozwiązania. Pan ma zapewne na myśli też emisję specjalnych koronaobligacji i one zostały też zablokowane przez Niemcy i Holandię oraz wykorzystanie tego europejskiego mechanizmu stabilizacyjnego, ale proszę też pamiętać,
no tu jest spór między północą a południem.
Określone warunki, żeby pozyskać środki w postaci pożyczek, że one zostały przeznaczone na określone też cele. Więc jakby, no oczywiście są pewne rozwiązania. Polska na pewno z tych rozwiązań też będzie korzystała. Ale to, co jest najważniejsze, to przede wszystkim to, że my sami tak błyskawicznie przygotowaliśmy też własne rozwiązania. Tu z tych nowych mechanizmów może trzeba powiedzieć o tym mechanizmie SURE, na który przeznacza się 100 miliardów euro i jest to instrument, który służy ochronie miejsc pracy. Zobaczymy, w jakiej kwocie Polska będzie mogła z tych środków też skorzystać.
Nowe rozwiązania, czy właściwie zmiany dotyczą także Europejskiego Funduszu Pomocy najbardziej potrzebującym. Ten fundusz właściwie działa od 2014 roku, ale właśnie przy epidemii, pandemii koronawirusa widać, jak jest potrzebny. Jakie to będą zmiany?
Rzeczywiście ten fundusz pomocy osobom najbardziej potrzebującym, no, mówimy w skrócie o nim FEAD, dostał takie regulacje, które pozwalają na takie swobodniejsze poruszanie się i wykorzystywanie tych środków, bo Unia słynie jakby z tego, że jest bardzo administracyjnie i bardzo precyzyjnie te przepisy to określają, nie pozwalają w sytuacjach kryzysowych jakby zrobić jakieś odstępstwo. Tym razem rzeczywiście te zmiany oceniam jako pozytywne. Na przykład można wydawać środki, to jest niezwykle w tej chwili ważne, na zakup wyposażenia ochronnego dla osób, które udzielają pomocy, a więc wolontariusze będą na ten cel, mogły być wydane środki na ochronę indywidualną osób, które jakby zajmują się tym FEAD-em. Proszę też pamiętać, że dzisiaj działamy w zupełnie innych warunkach, nie tego bezpośredniego kontaktu, a więc zostaje wprowadzona możliwość korzystania z kupolumnów elektronicznych. Nowe narzędzia, większa elastyczność, bez konieczności dokonywania też zmian w programach operacyjnych, więc akurat to dobrze służy temu, żeby ta pomoc trafiała do osób rzeczywiście najbardziej potrzebujących i równocześnie trochę poluzowało się to, co jest związane z kontrolą, z monitorowaniem tego programu, bo dzisiaj w warunkach epidemii COVID to trzeba trochę w inny sposób prowadzić bezpośredniej kontroli, a więc do tego trochę mniej wagi na tym etapie będziemy przywiązywać.
To, o czym teraz
zmiany, akurat ta propozycja była ponad podziałami, powiem tak, bez jakichś wielkich sprzeczności wspólnie procedowana i uzyskała akceptację zdecydowanej większości Parlamentu Europejskiego.
Obok tej propozycji, o której teraz rozmawiamy, czyli tego funduszu, mówiliśmy o większej elastyczności w wykorzystaniu pieniędzy z obecnego właściwie budżetu. Także finansowanie właściwie w 100% z unijnych funduszy bez konieczności współfinansowania krajowego. Czy te wszystkie kwestie sprawią, że Unia poradzi sobie z kryzysem, czy jednak tutaj widzimy jakieś problemy w wyjściu z kryzysu?
No chyba jak na dłoni zobaczyliśmy wszystkie słabości Unii Europejskiej w sytuacjach tak nagłego i trzeba tu wyraźnie też powiedzieć zaskakującego kryzysu, a właściwie całej sytuacji epidemicznej, czyli pandemii, na którą nie były oczywiście rządy krajowe też przygotowane, ale Unia Europejska też nie. I reakcje jednych i drugich pokazują, że państwa autonomiczne zdecydowanie szybciej, lepiej sobie też poradziły. I ta powolność Unii, ten brak takiej zdecydowanej, szybkiej reakcji jest tu największą też słabością. I same przeprosiny, które wczoraj Ursula von der Leyen składała, no są niewystarczające. Tym bardziej, że my jako kraj możemy sobie powiedzieć, że no trudno jest nam też sobie coś zarzucać w relacjach chociażby z Włochami, skoro polscy ratownicy i lekarze wspierali i służyli pomocą we Włoszech. No jest ten drugi etap, zobaczymy, jakie będą też tego konsekwencje. W tej debacie pojawiały się bardzo różne głosy, że musimy budować nowy solidaryzm europejski, ale były też takie, że może to zagrozić dalszemu funkcjonowaniu Unii, że może to doprowadzić do rozpadu Unii, a więc mamy tu skrajne poglądy. Ciągle jesteśmy na takim wstępnym etapie tego kryzysu, który próbujemy minimalizować poprzez działania krajowe, ale też to, co robi Unia, poprzez te działania takie systemowe ze strony Unii Europejskiej.
Pani minister, na koniec ostatnie pytanie. W przyszłym tygodniu ma ruszyć akcja zdalnie, ale blisko. Na czym będzie polegała?
Może akcja to za dużo powiedziane. Ja po prostu chcę wprowadzić dyżury telefoniczne, ponieważ pracując zdalnie, pracuję ze swojego biura, które jest na Hawelańskiej 5 i pracuję tu też pod telefonem stacjonarnym. I z reguły zanim dotrę do swojego biura, ludzie wykazują chęć rozmawiania, zgłaszają jakieś interwencje, oczywiście z zachowaniem tego dystansu społecznego. Od razu spieszę tu wszystkich uspokoić. Potrafią odezwać się stojąc na balkonie, wyglądając przez okno, stojąc w kolejce do banku. Więc widzę, że jest taka potrzeba komunikowania się może dzisiaj w nowej formie. I postanowiłam uruchomić dyżur telefoniczny, który będzie trwał od godziny 10 do 11. Zobaczymy, czy rzeczywiście będę miała telefony. Numer telefonu, pod który można by dzwonić, stacjonarnego, to 95 735 20 50. Bo wiele osób, które też z różnymi interwencjami czasami czekało, mówiło, że to już jest odłożone na później. Może część tych rzeczy można podjąć telefonicznie, a może ktoś po prostu chce porozmawiać o różnych kwestiach. No, co prawda nie chcę tu robić za telefon zaufania, broń Boże, bo nie mam tu takich kompetencji, ale podyżuruję przy swoim telefonie, gdyby ktoś z państwa chciał ze mną porozmawiać. Jeszcze raz, od godziny 10 do godziny 11, 95 735 20 50.
Dziękuję za rozmowę, pani europoseł. Przypomnę, Elżbieta Rafalska była gościem Radia Zachód. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
Jeszcze więcej publicystyki znajdziesz na www.zachod24.pl. Nowy portal opinii Radia Zachód.